To będzie śpiewająca audycja pod tytułem Bezmiar. Chociaż śpiewająco, to o problemach i ich pokonywaniu także porozmawiam razem z gośćmi. Przed mikrofonem Agnieszka Krawiec. Dzień dobry. A w studiu obok mnie, od lewej strony, pani Monika Oleniak-Richaut. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Adam Richaut.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Państwo są z miejscowości Podgłębokie. A z prawej strony pani Danuta Ugarenko.
Dzień dobry.
I pan Rafał Ugarenko.
Witam.
Z Wierzbicy. Witam serdecznie. Oraz pani Marzenna Karpowicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że przyjechali państwo do studia Radia Lublin. Powiedziałam, że będzie śpiewająco. To w nawiązaniu do festiwalu, który odbył się na początku grudnia. Pierwszy ogólnopolski festiwal Talent bez barier, organizowany właśnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie. Od razu wyjaśniam, że śpiewające talenty przede wszystkim reprezentują tutaj pan Adam i pan Rafał. Słyszałam, że podczas festiwalu wypadli panowie świetnie. Gratulacje. Czy były nagrody?
Były.
Tak, były.
Panie Rafale, jaka nagroda?
Statuetka, koszulka z logo Gminnego Ośrodka Kultury i słodycze.
Kubeczek.
Kubeczek też.
Super. A proszę powiedzieć, jakie utwory pan wykonywał podczas festiwalu?
Podczas festiwalu wykonywałem utwór Łukasza Jemioły pod tytułem Na Złotej. A drugim utworem to było Dobrze, że jesteś z zespołu Wideo.
Czyli zróżnicowane kompozycje, tak żeby pokazać talent muzyczny i zainteresowania.
Oczywiście.
Jak się pan czuł na scenie śpiewając?
Skupiony, zadowolony i bardzo dumny, że wypadłem perfekcyjnie.
Świetnie. Rozumiem, że oklaskiwała pana mama, pani Danuta. Byli jeszcze znajomi, rodzina?
Byli znajomi z warsztatów terapii zajęciowej. Jedną z nich kojarzę, pani Paulina Ordowska, którą teraz pozdrawiam.
Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Warsztaty terapii zajęciowej skąd?
W Sawinie.
To teraz patrzę na pana Adama. A pan jaki utwór wykonywał?
Ja śpiewałem utwór pod tytułem Dance Me to the End of Love Leonarda Cohena.
No pięknie, po polsku czy po angielsku?
No, po angielsku.
Super. Drugi utwór?
Kwiatkowskiego Pali się niebo.
Ach, to rozumiem, że tu naprawdę te utwory, kompozycje przemyślane tak, żeby zaprezentować swoje różne możliwości.
Tak.
I jak pan się odnalazł na tym festiwalu i na scenie?
No super, no bardzo, bardzo fajnie.
A nagroda?
Nagroda, no to o, tu mam no, koszulkę.
Ach, tak, rzeczywiście, ja widzę. Państwo, nasi słuchacze na zdjęciu na stronie radia będą mogli zobaczyć.
Kubek też, słodycze.
Warto było wziąć udział w festiwalu?
Warto, tak.
A nie stresował się pan, panie Adamie?
Nie, nie.
Czyli takie zwierzę sceniczne, tak, z pana?
Tak.
Panie Rafale, pan się nie stresował?
Zero stresu.
Super, to zazdroszczę. A proszę jeszcze powiedzcie, panowie, dlaczego śpiewacie? Dlaczego to lubicie, panie Rafale?
Bo lubimy. Mhm. Bo muzyka to nasza pasja.
Jak długo pan śpiewa?
Bardzo długo.
A ma pan nauczyciela, opiekuna, który pana w tym wspiera, kierunkuje?
Nie, radzę sobie sam.
Pani Danuto, rzeczywiście pan Rafał sam sobie radzi, czy ma tutaj kogoś, kto prowadzi, kieruje?
To znaczy w chwili obecnej Rafał faktycznie sam sobie radzi, ale wcześniej skończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu. I teraz gra na instrumentach klawiszowych. Śpiewać lubi, a gra i śpiewa z 20 lat, może troszkę więcej.
No pięknie. Czyli na festiwalu śpiew, czy też gra była?
Śpiew i gra. Pięknie. On woli sam grać, niż korzystać z podkładu. My we wszystkich jego występach nigdy nie korzystamy z podkładu, sam sobie akompaniuje.
Fortepian i śpiew.
Tak, lubi instrumenty klawiszowe, gra na każdym klawiszowym. Obecnie to tylko tyle, że pobiera nauki muzyki sakralnej. Także na dzień dzisiejszy.
Super.
A tak to wszystko przygotowuje sobie sam.
Panie Adamie, a pan dlaczego śpiewa i występuje na festiwalach?
No śpiewam, no, bo jest to jakby, no, moja pasja. No śpiewam zawsze na wszystkich występach. Jeszcze, no, nie odmówiłem żadnego.
Długo?
No już no całe życie śpiewam.
A czy tego śpiewu trzeba się uczyć, trzeba ćwiczyć, trzeba pracować nad tym?
No tak. Dużo, dzięki akurat mamie też.
To tutaj pani zdradzi teraz swoje talenty, pani Moniko.
Z Adamem śpiewamy od urodzenia, że tak powiem. Układam piosenki, teksty. Ostatni nasz występ mojej piosenki był na pożegnaniu w Poleskim Parku, było pożegnanie żurawi i tam wystąpiliśmy w duecie naszym i zaśpiewaliśmy piosenkę o Poleskim Parku, o ludziach, którzy pomagali Adamowi i którzy go tam przyjęli na wolontariat.
Pani Marzenno, patrzę teraz na panią dyrektor. Jak to się stało, że Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie zorganizował Ogólnopolski Festiwal Talent Bez Barier?
Tak to się stało, że właśnie do naszego ośrodka przyszedł Adam z mamą jako uczestnicy zajęć. I tak naprawdę oni na początku byli motywacją dla mnie i Adama talent, żeby zebrać więcej osób u nas w ośrodku i pokazać ich talent. Osób właśnie niepełnosprawnych, no tutaj mam na myśli spektrum autyzmu, bo i Adam i Rafał akurat mają taką niepełnosprawność. Adam jest uczestnikiem zajęć u nas w ośrodku, gra na akordeonie, śpiewa pięknie, a Rafał z mamą to są tacy przyjaciele naszego ośrodka, bo też nas odwiedzają. Rafał często przyjeżdża do Urszulina na zajęcia z panią psycholog i wtedy też jest okazja do fajnego spotkania, a nasze spotkania zazwyczaj się zawsze kończą muzyką, czyli grą, śpiewem. W międzyczasie jeszcze dowiedziałam się o jednym zdolnym, bardzo ja powiem tak, chłopaku, Tomek Szal z Warszawy, który się wcześniej właśnie przyjaźnił już z Adamem. Adam mi pokazał w telefonie wspólne nagrania, które tak gdzieś tam będąc w kawiarence sobie podśpiewywali Dawida Kwiatkowskiego właśnie piosenki. I zdecydowaliśmy, że trzeba też zaprosić Tomasza i może razem wspólnie coś fajnego, jakiś projekt wymyślimy. Ponieważ to był taki czas, 2 miesiące przed grudniem, to pomyślałam sobie, że nie ma lepszego dnia jak 3 grudnia, kiedy jest Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. No i pomyślałam sobie, że to będzie bardzo fajny moment, żeby tych chłopców i nie tylko ich pokazać w naszym ośrodku, żeby coś się zadziało i żeby no po prostu ci ludzie znaleźli u nas fajną przestrzeń, przepiękną scenę do tego, żeby no pokazali to, co potrafią.
I tak się zadziało.
I tak się zadziało. 3 grudnia mieliśmy właśnie festiwal, gdzie Adam, Rafał i Tomasz z Warszawy byli głównymi bohaterami, dlatego że to oni mnie wspierali w organizacji tego przedsięwzięcia. Spotykali się wspólnie ze mną. Tomasz przyjechał też przed festiwalem 2 miesiące wcześniej z mamą, po to, żeby mogli we trzech sobie pośpiewać, poćwiczyć. I tak to się już fajnie potoczyło, że nie wiadomo kiedy był już ten 3 grudnia, jesteśmy już po festiwalu, ale jeszcze pełni emocji wszyscy, bo jak widzę, chłopcy zawiązali przyjaźń ze sobą i nie tylko ze sobą, bo oczywiście było więcej uczestników, wszyscy byli wspaniali, z różnymi niepełnosprawnościami i widzę, że w świecie internetowym jakby kręcą się przyjaźnie, znajomości i do dziś cały czas gdzieś głównie to rozbrzmiewa ten nasz festiwal.
A nagrody, o których panowie powiedzieli, były wręczane w różnych kategoriach, za różne szczególne talenty i umiejętności, prawda?
Tak. Tak naprawdę to, jeśli chodzi o przydzielanie nagród, to już była bardzo fajna, pozytywna i spontaniczna decyzja naszych jurorów, którzy oceniali występy naszych uczestników. Jurorzy po prostu mieli bardzo no, ogromny problem kogoś wyróżnić pośród tych 25 osób, bo oni naprawdę byli fantastyczni i to nie mówię dlatego tutaj, żeby w cudzysłowie słodzić tym ludziom, ale faktycznie oni byli fantastycznie wszyscy przygotowani. Uczestnicy byli i ze Śląska, i z Warszawy, no z wielu miejscowości nie będę teraz wymieniała i naprawdę każdy coś zaprezentował niesamowitego, więc jurorzy ze mną zdecydowaliśmy, że będą różne kategorie, żeby każdy został nagrodzony wyjątkowo i między innymi mieliśmy kategorię Siła Głosu, w której właśnie laureatem został między innymi Rafał. Była kategoria Liryki, w której właśnie laureatem został Adam. Były też kategorie interpretacji lub muzyki rytmicznej, czyli tutaj chodzi o ruch też sceniczny, prawda? I tak się stało, że w każdej z tych kategorii znaleźli się i nasi laureaci, i inni występujący, i nikt nie odszedł z tego pierwszego naszego festiwalu bez nagrody. Statuetki były bardzo wymowne i wydaje mi się, że największą nagrodą dla nich to te dyplomy były, bo jednak to festiwal był ogólnopolski, no i oczywiście te, jeszcze raz powtórzę, bardzo wymowne statuetki.
Panie Adamie, po festiwalu może pan o sobie powiedzieć, jestem zadowolonym, szczęśliwym człowiekiem?
No tak, jestem tak bardzo zadowolony i szczęśliwym człowiekiem.
Jak się udała cała impreza?
No bardzo, bardzo fajnie, a i była też jeszcze grupa Pogromcy Remis też, no, którzy no, zabawiali nas. I ogólnie, no, plus no, występy, bardzo fajnie wszystko wyszło.
Świetnie. Panie Rafale, a panu jak się podobała ta impreza, to wydarzenie?
Super.
A inni uczestnicy i ich śpiew podobali się panu?
Też. Warto posłuchać ich.
A publiczność oklaskiwała?
Oklaskiwała.
Zdecydowanie mówię, że nikt by z osób postronnych nie wiedział, że te wykonania płyną od osób niepełnosprawnych. Naprawdę były, tak jak tutaj Rafał powiedział, większość występów było perfekcyjnych.
To teraz spoglądam na panie mamy. Jak z pani perspektywy wyglądało nie tylko to wydarzenie, ale jak wyglądają tego typu wydarzenia? Bo rozumiem, że panie są, wspierają swoich synów, więc częściowo jest to obowiązek, ale jak panie patrzą na to wydarzenie? Na takie wydarzenia. One są w jakiś sposób szczególne, potrzebne i dla pań, i dla panów.
Tak, Rafał bierze udział w takich wydarzeniach. W Lublinie jest Nieprzetarty Szlak i spotkanie piosenki Nieprzetartego Szlaku. Co roku jest Rafał tam osobą występującą. No i to jest taka integracja. Oni się po prostu znają. Oni później już jak są na następnych festiwalach, takich właśnie jak tutaj, organizowanych przez panią Marzennę Karpowicz, to już parę osób z uczestników znają, bo takie osoby jeżdżą na takie wydarzenia. A w dodatku jeszcze tak jak przez lata patrzę na rozwój Rafała, na to jak śpiewa, jaki repertuar sobie dobiera, bo my nie wpływamy na to. W Nieprzetartym Szlaku jest repertuar tematyczny. Tutaj był swobodny, taki jak no, ktoś przygotował, taki chciał zaprezentować. No to na przestrzeni lat Rafał bardzo się rozwinął. I jeżeli chodzi o akompaniament, jeżeli chodzi o muzykę. Także ja jestem zadowolona, no i ciągnę go wszędzie, gdzie mogę, żeby jednak no troszeczkę pobył nie tylko z mamą, z tatą, ale także i z rówieśnikami. Bez względu na to, jaka jest ta niepełnosprawność. Teraz zaprzyjaźnił się z Adamem. Zaprzyjaźnił się już dawniej z takim chłopcem, który bierze udział w Nieprzetartym Szlaku i tutaj przyjechał na ten pierwszy festiwal ogólnopolski Talent Bez Barier z takim Łukaszem. Też bardzo się lubią, spotykają się. Niech to będzie tylko przywitanie, bo akurat Rafał to do podtrzymywania rozmowy się nie nadaje. Ale niech to będzie przywitanie, co u ciebie, jak tam, jaką piosenkę śpiewasz. Bardzo mi się podobało. To już jest dla takich osób bardzo dużo. Szanują się.
Pięknie.
Takie spotkania muzyczne właśnie dla osób niepełnosprawnych są niejako terapią. Ja też odebrałam to, ten festiwal jako bardzo ciepłe takie spotkanie dla wszystkich. Organizacja była super. Pani dyrektor naprawdę tutaj stanęła na wysokości, wszyscy byli zadowoleni. No a przede wszystkim te osoby niepełnosprawne, tak? Chcę jeszcze raz powtórzyć, że muzyka jest terapią dla tych osób. Jest to niejako ich życiem, tak? Jest to częścią ich życia i czymś takim, bez czego na przykład Adam, ja sobie nie wyobrażam Adama bez muzyki, bez śpiewania. My śpiewamy cały czas, śpiewamy w domu, śpiewamy w samochodzie, układając piosenki, powtarzamy te piosenki na spacerze. Po prostu dla Adama świat muzyki to jest jego całe życie.
Dla wielu naszych dzieci, prawda? No bo to w sumie są dla nas dzieci. To jest może jedyna taka mocna strona, którą potrafią pokazać. No i dobrze byłoby, żeby jak najczęściej to robiły, bo mają tak kolosalne trudności w życiu codziennym, że w wielu tych sprawach nawet my jako osoby, no zdawałoby się neurotypowe, prawda, dające sobie radę, nie jesteśmy w stanie im pomóc, bo no oni są troszeczkę inni, inaczej odbierają świat, są bardziej wrażliwi z tego, co ja widzę. Szybciej się załamują niepowodzeniami. U nich nie ma czegoś takiego jak dostosowanie siebie do kogoś. Oni są tacy, jacy są i takich ich należy zaakceptować, tak ich odbierać. No i z tym jest największy problem, z tych ich życiem codziennym, z tymi problemami, które sami muszą pokonać, no bo niestety my za nich życia nie przeżyjemy. My teraz jesteśmy, więc pomagamy, prawda? No tak lekko popychamy. Ale później to już będzie nie wiadomo jaka
no właśnie,
sytuacja.
Dokładnie, to jest tak.
Dla teraz nas oni się w tej muzyce realizują.
Trudne. To jest naprawdę trudne.
Dla rodzica to jest bardzo trudne.
Tak, i
ten moment.
Zastanawiamy się, co tak. To będzie, jak nas już nie będzie, tak? Czy będzie jakaś instytucja, czy rząd w jakiś sposób będzie chciał pomóc tym niepełnosprawnym, bo oni zostaną sami i co dalej?
Oni nie nadają się do typowego DPS-u, bo dla nich jest potrzebne takie miejsce, gdzie wykorzystuje się ich możliwości. Nasi chłopcy pod kierownictwem jakiegoś asystenta, prawda, mogą nawet chwilę pracować, normalnie pracować, nie na etat, bo tego się nie da zrobić. Oni szybko się męczą, ale pół etatu z asystentem oni mogą takie zadaniowe rzeczy robić, prawda? Trzeba Rafałowi, my zlecamy takie, piszemy na kartce, co po kolei trzeba zrobić. On to wykona, on to bardzo dobrze wykona, ale sam ani sobie tego nie napisze, ani tego nie wymyśli.
I nie zorganizuje,
tak,
prawda?
Tak, i nie zorganizuje sobie czegoś takiego. Nam jest potrzebna
asystent.
Tak, asystent ale teraz.
I który ktoś się zna na właśnie na autyzmie.
Tak.
Bo to
i jest nam potrzebna taka potrzebna nam, jako rodzicom, taka pewność, że nasze dzieci nie zostaną skierowane do DPS-u, takiego typowego, jak to w Polsce jest.
Tak.
Bo to dla nich jest koniec. To jest już koniec. Bo
oni się cofną w rozwoju.
Cofną
to, co
się,
my teraz robimy,
oni się załamią.
To rozwijamy ich, prawda? Oni się czują dowartościowani. Może przez jakieś właśnie te festiwale, tak jak tutaj, czy jakieś inne występy. Ale w momencie, gdyby poszły takie osoby, idą z dnia na dzień, idą do DPS-u, no to
nie będzie osoby, która się nimi zajmie, czy ktoś przydzieli im asystenta, tak. Wyprowadzi.
Jeśli chodzi o asystentów, to oczywiście czekamy na ustawę o asystencji osobistej. Ona będzie dużym krokiem, myślę, w samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Ale rozumiem, że tutaj panie patrzą dalej. To nie chodzi tylko o asystenta teraz do codziennego życia, tylko no właśnie takiego na dalsze lata.
Tak. Dlatego przepraszam, ale wrócę może do festiwalu, prawda, że no, głównie festiwal jest po to, żeby się te osoby spotkały, żeby pokazały swój talent, ale przez to, że spotkało się nas już paręnaście osób z podobnym problemem, tak, ja nie mam w domu osoby niepełnosprawnej, natomiast mam teraz bardzo częsty kontakt z Adamem, z Rafałem właściwie, jego znam od bardzo dawna, bo pracowałam w szkole, w której był uczniem. I patrząc na to, kiedy razem się spotykamy, pojawiają się fajne pomysły. Gdybyśmy przy okazji takiego festiwalu się nie spotkali, nawet właśnie z Tomaszem z Warszawy, z jego mamą, to być może nie wpadalibyśmy na kolejne pomysły, a już mam jakiś kolejny pomysł, żeby ten festiwal właśnie nie służył temu tylko, żeby pokazać ich talent, ale po to, żeby się ludzie poznali, coś zaczęli z tym działać i robić, bo być może razem będzie łatwiej coś zbudować i może być może lepszą przyszłość dla nich, tak jak pani Danusia powiedziała, po tym, co będzie, kiedy nas nie będzie, tak?
Z pewnością nieco inaczej jest w dużych miastach, w Lublinie nawet, z dostępem do różnego rodzaju miejsc, ośrodków, gdy mieszka się poza trochę, bo panie są tak, z mniejszych ośrodków, to ten dostęp jest trochę inny. Ja podpytam jeszcze, bo wiem, że pan Rafał w tej chwili uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej w Sewinie, zgadza się?
Oczywiście.
A może nam pan powiedzieć o swoim wcześniejszym doświadczeniu i wykształceniu? Jakie szkoły pan, w jakich ośrodkach był?
Ja chodziłem do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej imienia profesor Zofii Sęgowskiej w Lublinie na Wyścigowej 31.
Super. Pani Danuta wspomniała o szkole muzycznej jeszcze.
Oczywiście. Chodziłem do Heuma, do społecznej szkoły muzycznej pierwszego stopnia w klasie fortepianu.
I po ośrodku teraz jest pan w warsztatach?
Tak, warsztaty terapii zajęciowej w Sawinie.
A myśląc o sobie i o swojej przyszłości, co pan chciałby robić?
Jeszcze nie wiem, ale zobaczymy.
Panie Adamie, a pan jakie ma doświadczenie zawodowe i edukacja? Jaka?
No ja skończyłem szkołę średnią, no, szkołę wokalno-aktorską w Bielsku Białej. Zdałem maturę no, z dostosowaniem i to szkoła no, dla sprawnych i dla niepełnosprawnych. A skończyłem też kurs no, dietoprofilaktykę. Zrobiłem też wolontariat, uczęszczałem trochę na wolontariat do Poleskiego Parku w Urszulinie. Tam zajmowałem się żółwiami, czyściłem 20 akwariów. A, jeszcze dodam, że czyściłem piecometr. No ja bym chciał albo coś związanego z muzyką, albo ewentualnie też jestem bardzo dobry no, w języku no, angielskim. Skończyłem B2 jakby poziom.
Świetnie. Czyli co pan chciałby robić w przyszłości?
No albo coś związanego z muzyką, z angielskim, albo jeszcze ze zwierzętami. Coś też, bardzo kocham konie, i robiłem no, muzykoterapię na Uniwersytecie Przyrodniczym na Felinie, tu w Lublinie.
Słyszę, że talenty, rozpiętość możliwości bardzo duża.
Tak.
Szkoda, żeby się zmarnowały, prawda, pani Moniko?
Oczywiście, szkoda. Cały czas staram się jakoś, na ile mogę oczywiście, pomagać Adamowi, wożę go wszędzie na różne zajęcia. Nikt nam nie pomaga, ale dajemy radę. Póki co jeszcze daję radę. Cieszę się z tego, że Adam chce, prawda, bo to jest też ważne, że nigdy nie mówi nie, ja nie chcę, nie wstanę, nie będę tego robił. Zawsze z uśmiechem na twarzy wstaje i jedziemy. To na wolontariat, to na jakieś przedstawienia czy występy. I tak jak już powiedział, on nigdy nie odmówił nikomu żadnych występów takich związanych ze śpiewem. Zawsze otwarty, uśmiechnięty i byle tak dalej.
My już mówimy o przyszłości, zastanawiamy się, co robić, co będzie, ale powiedzmy jeszcze trochę o przeszłości i o teraźniejszości. Teraz patrzę i na panią Monikę, i na panią Danutę, bo posiadanie osoby z niepełnosprawnością w rodzinie oznacza dostosowanie niejako się i swojego życia i swoich najbliższych właśnie do osoby z niepełnosprawnością. Nie wiem, czy można tutaj użyć słowa poświęcenie, ale zapewne tak. Jak to w pani przypadku wyglądało? To znaczy, jak niepełnosprawność syna wpłynęła na pani życie, pani Danuto?
To znaczy, diagnoza jest przytłaczająca. Ja miałam rok wyrwany z życiorysu, jak dowiedziałam się, co to w ogóle jest, bo wtedy, jeżeli jak nasi chłopcy byli mali, no to jeszcze tak o tym autyzmie to tak było. niewiele wiadomo. Później już jak już tak opanowaliśmy chociaż wiedzę taką podstawową i zgromadziliśmy bibliotekę odpowiednią, co robić, jak robić, gdzie jechać, co zrobić. Nasz Rafał jest przebadany i w Polsce, i za granicą. I wszędzie mówią, że po prostu jest zdrowy, tylko autystyczny. Dlaczego jest autystyczny, nie wiadomo, bo rozwijał się do drugiego roku życia normalnie. Później po prostu nie mogliśmy już tego wszystkiego ogarnąć, bo ja i mąż pracowaliśmy. Więc mąż zrezygnował z pracy i zajął się po prostu wszystkim w domu, oprócz terapii Rafała, bo Rafał nie chciał nigdy z mężem jechać, tylko zawsze tak kurczowo ze mną. Ja wpadałam z pracy do domu, tam już miałam wszystko przygotowane, przebierałam Rafała w samochód, jechaliśmy, jeździliśmy. No jeździmy do dnia dzisiejszego, czyli bagatelka, 27 lat na różnego rodzaju terapię. Rafał nie rozmawia, ma mowę tak zwaną wymuszoną. Ćwiczyliśmy to przez 3 lata, dzień w dzień po 3 godziny. Także mówię, no mój starszy syn i córka dużo włożyli w terapię Rafała, bo córka śpiewała z nimi, tańczyła, a starszy syn uczył go takich czynności, jak to powiedział, męskich, jazdy na rowerze, chodzenia po prostej, bo nasz Rafał w linii prostej nie potrafił chodzić, to on tam wyćwiczył z nim to, ćwiczył z nim na sali gimnastycznej, bo mieliśmy w domu zrobioną taką specjalną salę, znaczy taki duży pokój przystosowany do potrzeb Rafała, tak jak nam terapeuci powiedzieli, co mamy z nim robić, to my do wszystkiego żeśmy się dostosowali. Jak miał być owijany w jakąś tam tubę, kołysany, nie wiadomo co, no to była taka prosta integracja sensoryczna, prawda, nie tak jak teraz to jest pokazane, ale wtedy no tak trzeba było, tak robiliśmy wszystko, to się tylko dało, po prostu największe może takie poświęcenie to było ze strony mojego męża, bo on po prostu, Rafał był malutki, musiał zrezygnować z pracy. No musiał, no ktoś musiał wybrać, prawda, kto miał bardziej stabilną pracę, to został w pracy, czyli ja, a mąż zajął się całą tą obudową, wszystkim. My mieliśmy już wyprowadzany z garażu samochód, wszystko przygotowane i mogliśmy tylko wpaść do domu, bo ja Rafa uczył się w tej samej szkole, w której ja pracowałam, więc ja go zabierałam po drodze, biegiem do domu i do 18-19 na terapii, później z powrotem do domu, a terapia była w Lublinie. Czyli 70 kilometrów trzeba było jeszcze przejechać w to i z powrotem. No ale jakoś tam ja nauczyłam się przez ten czas cierpliwości. Cierpliwości, potrafię czekać pod drzwiami godzinami. W żadnym, nikt mnie nie zaskoczy tym, że trzeba czekać. Siadam i czekam. To mnie przy Rafale właśnie taka umiejętność rozwinęła się i to w stopniu takim aż dziwnym. Potrafię siedzieć godzinami i czekać, bo ja czekałam po 5, po 6 godzin, zanim Rafał te wszystkie zajęcia odbył, żebym go mogła zabrać. No także, tak jak mówię, poświęcenie to było mojego męża, bo no już z domu nie wyszedł.
Skąd czerpią państwo siłę do tego?
To znaczy uważam, że to jest normalne. I mój mąż też. Siłę ja to w takich kategoriach tego nie widzę. To jest moje dziecko. I ja z kogo je mam, no i takie jak je mam, no to mam robić wszystko, żeby mu było dobrze.
Tylko najczęściej jest, co wiemy i z czego zdają sobie też sprawę nasi słuchacze, że te dzieci dorastają i potem to gniazdo opuszczają.
To znaczy akurat w przypadku naszych, to z tym będzie ciężko, z tym opuszczeniem tego gniazda, bo z mojej obserwacji wynika, że będziemy się zajmować Rafałem aż do końca, dopóki damy radę, prawda? Kto później przejmie opiekę nad Rafałem, tego my nie wiemy. Staramy się go tak przygotować, żeby on przy pomocy asystenta był w miarę samodzielny. No i robimy wszystko w tym kierunku, żeby on był w miarę samodzielny. Ma szereg zadań w domu, które musi sobie wykonać sam. Wie jak wyprać, wie jak sobie tam kanapkę zrobić. Ja nie mówię o ugotowaniu, bo tu akurat tylko woda wchodzi w grę. Ale mówię, staramy się, żeby no sam jakoś coś ogarnął. Jak będzie osoba, która będzie jego asystentem, no to sądzę, że go tak nakieruje, jak my to teraz robimy. Że to panie Rafale trzeba zrobić, czy tam Rafale, prawda? To jeszcze pan mnie zrobił, tego pan jeszcze nie zrobił, trzeba to zrobić, prawda? No sądzę, że jak będzie chodził dalej na jakieś WTZ-y, no to część dnia będzie miał zagospodarowaną. Chodzi kwestia tego popołudnia, żeby ten asystent przyszedł, zrobili razem, czy ze wskazaniem, to, co trzeba zrobić w domu i gdzieś sobie wyszli.
Czy w tej chwili pan Rafał korzysta z pomocy asystenta? Bo są te możliwości.
Nie, my jesteśmy asystentami na razie.
Ale formalnie nie?
Nie. My, ja, mąż, jak syn starszy przyjedzie, to on, wtedy mamy na tydzień odciążenie i to takie całkowite, bo Łukasz już całkowicie zajmuje się wtedy Rafałem.
A w gminie nie działa asystencja osobista?
To znaczy, wie pani, ja nawet się tym nie interesowałam, bo my mamy tak już ułożone wszystko, że jesteśmy w stanie to we dwoje z mężem ogarnąć. Dobrze byłoby, żeby on kiedyś miał wolontariusza w Fundacji Alfa. Taką młodą osobę, która wychodziła z nim do kina, do galerii, gdzieś się przejść na spacer. I to było dobre, bo no nie był z nami, prawda? Tylko jakaś tam ta młoda osoba zajmowała się, była jego towarzystwem. Bo osoby takie w naszym wieku towarzystwem dla takiej młodej osoby, to już nie. To są inne zainteresowania, inna komunikacja. Tak, ja wiem, że ja się nieraz z Rafałem nie jestem w stanie dogadać.
Różnice pokoleniowe.
Tak. Także, no ale jakoś jeszcze na razie dajemy radę. A jak będzie później, to już wie pani, jak no ja i mąż jesteśmy coraz starsi, to prawdopodobnie wystąpimy o coś takiego, właśnie jak ten asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, bo nawet po to, żeby nas odciążyć. Bo jednak, no, do młodości nam nie idzie.
Dziękuję bardzo pani Danuto. Pani Moniko, patrzę teraz na panią.
Ja w pewnym momencie swojego życia musiałam zrezygnować z pracy. Pracowałam w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Później pracowałam jako asystentka na chirurgii małoinwazyjnej. Asystowałam przy operacjach, ale trzeba było zrezygnować z tego wszystkiego, żeby pomóc Adamowi. Wychowuję go sama, więc wszystko na moich barkach, na mojej głowie. I ciągniemy to, że tak powiem. Nie jest to proste, nie jest to łatwe być mamą samotnie wychowującą osobę niepełnosprawną, bo wiadomo, Adam pewne rzeczy zrobi, tak, ale dużo spraw, dokumenty, jakieś sprawy urzędowe, to ja muszę jechać z nim. Zresztą Adam nie wsiądzie w samochód i nie pojedzie tym samochodem. Mieszkamy w małej miejscowości, gdzie jesteśmy totalnie sami. Nie mamy żadnej pomocy z gminy i nie mamy rodziny też. Także jestem zupełnie sama z Adamem.
Jak sobie pani radzi z tym poczuciem odpowiedzialności?
Radzę sobie. Muszę. Po prostu to jest coś takiego, że to tak z automatu. Trzeba i tyle, i powinnam, i staram się, na ile mogę. Często spotykamy się z takimi sytuacjami trudnymi, bo wiadomo, ja jestem sama, jestem przemęczona, jestem mamą samotnie wychowującą i chciałabym, żeby kiedyś na przykład taki asystent, ale asystent z krwi i kości, że tak powiem, asystent, który zna się na niepełnosprawności, asystent, który wie, co to jest autyzm, mógłby mnie i Adama też odciążyć od pewnych rzeczy. Wyjść z nim na spacer, pojechać na przykład do sklepu i tak dalej. Także no, marzy mi się coś takiego. Mam nadzieję, że zmienią się te nasze trudne chwile życiowe, bo czasami to naprawdę jest ciężko.
Wiele osób, mówiąc o różnego rodzaju potrzebach, wspomina o pieniądzach, bo wiemy, że pieniądze zawsze by się przydały i dużo by ułatwiły, choćby jeśli chodzi o dostęp do rehabilitacji, jakościowej rehabilitacji, do różnych miejsc i do różnego rodzaju wsparcia. Natomiast wiemy, że nie tylko o pieniądze chodzi, że myśląc o przyszłości swoich dzieci, dorosłych synów, myśli się właśnie o bezpiecznym, odpowiednim ośrodku, domu. Dzisiaj w dużej mierze państwo odciążają w tym organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, które takie domy budują, także przy dofinansowaniu państwa. Jak pani na to się zapatrują? W ogóle czy państwo są związani z jakimiś organizacjami?
Nie.
My wszystko robimy na własną rękę. Bo w sumie u nas... Ja mówię o nas, prawda? Musielibyśmy dojeżdżać 70 kilometrów, prawda, tutaj. Rafał, jak mieszkał tutaj w Lublinie, chodził do Akademii Artystycznej, tam jest ta Fundacja Nieprzetartego Szlaku i w sumie oni nam pomagali, zabierali Rafała na 2 tygodnie wakacje, czy jakaś wymiana była, czy coś, to on jeździł do Skrzynic tam też, bo oni zajmują się terapią przez muzykę. W związku z tym on, Rafał też tam czuł się u siebie zadowolony, zawsze wracał. No i my też, to nie powiem, bo my też. 2 tygodnie były takie dla nas. A teraz, no my mieszkamy te 70 kilometrów, prawda? Jest gościem w Nieprzetartym Szlaku, ale jest gościem. Mamy nadzieję, że no kiedyś to się zmieni, że będzie już chodził do tej Akademii Artystycznej i że wtedy już właśnie będzie tak bardziej związany. Ale z taką fundacją, która zajęłaby się zabezpieczeniem przyszłości podopiecznych po śmierci rodziców, nie mamy żadnych kontaktów, ani nie należymy do takiej fundacji.
My też. Nie mamy żadnej takiej pomocy i żadnej fundacji. Adam też występował w tym Nieprzetartym Szlaku.
Tak, no,
został osobowością roku w kategorii kultura w 2023 i zajął 1. miejsce na powiat łęczyński. Także no, tam, gdzie możemy, to jedziemy i występujemy. My występujemy w fundacjach różnych, stowarzyszeniach, ale nikt nam nie pomaga.
Znaczy, nie ma takiej systemowej opieki nad naszymi dziećmi. Ja kiedyś brałam udział w takim panelu dotyczącym autyzmu, ale jak zapytałam, czy ktokolwiek wie, ile w powiecie chełmskim jest osób niepełnosprawnych tego typu, z taką niepełnosprawnością, nikt nie wiedział. Zapytałam, czy wiedzą mniej więcej, jak pomóc takiej osobie, też nikt nie potrafił mi na to pytanie odpowiedzieć. Także jak ktoś z instytucji naszych państwowych nie orientuje się, ile ma takich podopiecznych, takich osób, obywateli z tego typu schorzeniem, no to jak on chce przygotować taki dom dla takich osób? No trzeba by było wiedzieć, ile w danym powiecie, ile w danej gminie jest takich osób, które pomagają takiego konkretnego wsparcia. Ja nie mówię tylko o autystach, bo są inne osoby, które potrzebują po prostu ściśle ukierunkowanego wsparcia. Ale nikt tego nie wie, ilu ich mieszka na terenie naszej gminy, na przykład autystów. No to jak zorganizować pomoc? Wtedy pamiętam, że nikt mi na takie proste pytanie, a były osoby właśnie z odpowiednich instytucji zaproszone. Nikt mi nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, bardzo proste, ile osób jest z tego typu schorzeniem?
W Lublinie powstają takie też miejsca jak mieszkania wspomagane. Myślę, że to jest rozwiązanie dla dorosłych ludzi, którzy radzą sobie z różnymi rzeczami wokół siebie i potrafią ubrać się, przygotować
Ale
jedzenie.
Ale kto buduje te mieszkania wspomagane?
Organizacje.
Tak. Zawsze rodzice. Rodzice. Jak rodzice się zbiorą, rodzice wszystko załatwią, to wtedy takie mieszkanie wspomagane, taki dom wspomagany, prawda, powstaje. A państwo? Państwo buduje DPS. Ale ja nie widziałam w DPS-ie, niech to będzie DPS. Ale żeby to był DPS tu i DPS tu dla autystów.
Tak,
prawda?
Dokładnie.
Dla autystów, bo nasi chłopcy, no, dorośli, prawda, nie nadają się do normalnych DPS-ów, gdzie są osoby ciężko chore, które tam pomagają, wymagają opieki innego typu. Nasi to są aktywni młodzi ludzie. No, a że pomagają tego popchnięcia, no taka jest cecha autyzmu.
To są bardzo zdolne,
tak,
wrażliwe
bardzo,
osoby.
W wielu przypadkach bardzo.
Które niekiedy mają wiedzę, że tak powiem, na jakiś temat, tak dużo większą jak my. Na przykład Adam lubi historię, daty, interesuje się medycyną, no lubi śpiewać i tak dalej, ale on posiada po prostu taką zdolność też z datami. Zapytam go na przykład jakąś datę, 26 października 2007 rok, tak? I on potrafi powiedzieć, że to taki, taki dzień, czy do tyłu, czy do przodu, nie zaglądając do kalendarza. W ogóle ma taką pamięć, jeśli chodzi o cyfry, o daty. Zresztą autyści są tacy, prawda? Są to osoby, które
nie
mogłyby być, że tak powiem, w cudzysłowie pozytywnie wykorzystane w różnej dziedzinie jakiejś tam pracy, tylko żeby im to dostosować i stworzyć takie warunki, żeby ktoś chciał ich przyjąć, żeby ktoś chciał inaczej popatrzeć na nich i otworzyć te bramy, że tak powiem, dla tych niepełnosprawnych, ale z drugiej strony sprawnych, że tak powiem, jeśli chodzi o jakieś tam dziedziny życiowe, tak?
Czyli chodzi o to, żeby, mówiąc brzydko, nie wrzucać wszystkich do jednego
tak,
worka.
Tak, dokładnie. A często tak się dzieje i często te osoby są pokrzywdzone, tak jak Adam też został skrzywdzony. No cóż, życie, mam nadzieję, że po prostu, że państwo, że rząd stworzy coś takiego, że pomoże kiedyś tym osobom. To są nasze marzenia, marzenia rodziców, wszystkich rodziców, myślę, już nie tylko autystach, ogólnie. Każdej osoby, każdy rodzic, który ma osobę niepełnosprawną, myśli o tym swoim dziecku, co dalej, kto mu pomoże, kto mu poda rękę, czy na przykład tak jak oni, mogą iść do pracy na pół etatu, ale nie mamy takich możliwości. Mówią, że są, ale niestety nie ma.
Dlatego dla nas teraz takim światełkiem w tunelu jest pani Marzenna.
Tak, dokładnie.
Bo ma pomysły, realizuje je i to bardzo wytrwale, bo ja nawet
mnie
do głowy nawet nie przyszło, że można taki festiwal w takiej formie przez tak krótki okres czasu zareklamować,
tak, zorganizować,
zaprosić, to wszystko ogarnąć. Dla nas, jak myśmy przyjechali tam...
Światełko w tunelu.
Tak, to takie światełko dla nas.
No
bo...
tak, kochani, właśnie, tylko to światełko w tunelu, to jakby w cudzysłowie powiem, teraz się też zastanawia, co dalej, tak?
Tak.
Bo piękny dzień, pięknie zorganizowany, ale co dalej? Chcielibyśmy w tak, jak rozmawiamy o tym, żeby to pokazało ludziom, że oni są bardzo utalentowani
bardzo.
I tak jak tu Monika powiedziała, brzydko to powiem, wykorzystać w tym kierunku, w którym oni naprawdę świetnie się realizują i naprawdę dużo mogą zrobić, tak? Nawet w takich placówkach, jak mówicie panie, na pół etatu, prawda? Mhm. Dodam jeszcze, zresztą mówiłam to podczas tego festiwalu, że tutaj to osoby naprawdę, tak jak Adam, Rafał, intelektualnie, oni nie potrafią tego wypowiedzieć wszystkiego, o czym wiedzą, bardzo świetnie rozumują, mało tego, oni mają bardzo dużą świadomość swojej tej niepełnosprawności. I to też jest taka bariera, żeby wyjść samemu gdzieś wśród swoich rówieśników, bo oni naprawdę są bardzo świadomi tego, że po prostu są tacy. Tacy trochę inni, ale powiedziałam też, żebyśmy my, zdrowi ludzie, uczyli się pewnych zachowań i tego, jak oni się zachowują z wielką kulturą. Podczas tego festiwalu najbardziej byłam zadziwiona tym, że wręczając te statuetki, te wszelkie nagrody na scenie, proszę sobie wyobrazić, niepełnosprawne osoby, 25 osób, nie było ani jednej osoby, która by nie powiedziała dziękuję. Gdzie podczas festiwali różnorodnych, gdzie bywam, nie do końca jakby jest to tak przekazywane jak tu. Więc tutaj chciałabym bardzo w jakiś sposób pomóc. Myślimy,
i zrobić coś dalej.
I zrobić coś dalej, żeby ten festiwal nie zakończył się tym, że było fajnie, chłopcy dostali nagrody, tylko żebyśmy dalej coś działali w kierunku osób niepełnosprawnych. Tutaj mamy, tak? A ja w kierunku tym muzycznym, ich talentów, żeby tutaj dalej ich popychać.
To widzę, że marzeń mamy sporo.
Tak, oni potrzebują też takiej akceptacji w społeczeństwie. To jest trudne, bo ludzie, widząc taką osobę, na przykład Adam, uśmiecha się często i już nie podoba się to komuś, tak? Bo się uśmiecha. Dlaczego on ma cały czas ten uśmiech na twarzy? I ludzie właśnie są
dużo pracy przed nami, prawda? I otwarcia.
Tak. Może jakoś uświadamiać tych innych, że to nie są gorsi, tylko po prostu no, każdy ma swój jakiś sposób bycia i funkcjonowania.
To ja króciutko jeszcze zapytam. Panie Adamie, jakie są pana marzenia?
No, moje marzenia jest przede wszystkim, żeby dalej występować, no, przede wszystkim na scenie.
Panie Rafale, a pana?
Moje bardzo udane marzenie będzie znów pobyt na scenach, a najwyżej na scenie jakiej to melodii.
Trzymam kciuki, żeby wszystkie marzenia się spełniły, te muzyczne, te życiowe przede wszystkim. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, która daje do myślenia. Pani Monika Oleniak-Richaut.
Dziękuję.
Pan Adam Richaut.
Dziękuję.
Pani Danuta Ugarenko.
Dziękuję.
Pan Rafał Ugarenko.
Dziękuję bardzo.
I pani Marzenna Karpowicz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie.
Tak, dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Dziękuję również za spotkanie. Cała rozmowa do posłuchania ze strony internetowej Radia Lublin i z podcastów. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.